Dzień dobry wam wszystkim jeszcze raz. Po takim wstępie nie pozostaje mi już nic innego, tylko przejść do treści, co Bóg położył w moje serce. I czasem tak jest, że gdy staję tutaj, do ostatnich chwil myślę sobie, Boże, czy to, co mam w sercu, to jest rzeczywiście to, co Ty chcesz powiedzieć do swojego Kościoła? To takie może trochę moje myślenie, może takie myślenie trochę jakieś ataki na mnie, żebym, nie wiem, zachwiał swoją pewność siebie, żebym może troszkę był wybity z rytmu, ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj nie mam takiej wątpliwości. Jakby przychodzę tutaj w pełni spokojem i z radością i nawet się nie stresuję. Mam nadzieję, że nie będę mówił za szybko, ale to już moja naturalna cecha. Dlatego, że wiem i Bóg potwierdza to, co chcę powiedzieć i czas uwielbienia treści, uwielbienia, które ja nie układałem, jakby nie miałem wpływu na to, jakie pieśni wybraliśmy, ale to wszystko jakby obraca się wokół tego, co Bóg położył w moje serce i czym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Więc zacznę od pewnej historii, tak żebyśmy trochę wczuli się w klimat. Jak miałem 11 lat, czyli jeszcze nie tak dawno temu, pojechaliśmy z tatą, rozmawialiśmy trochę o podróżowaniu, pojechaliśmy z tatą i z bratem na pierwszą podróż za granicę do mojej mamy. Moja mama pracowała wtedy w Niemczech. To był początek tego wieku, więc sytuacja była jaka była. Moja mama pracowała w Niemczech tak sezonowo, więc postanowiliśmy pewnego dnia, no tak, że planujemy podróż i że odwiedzamy ją tam w Niemczech. To jest Bawaria, piękne tereny, góry, jezioro. Super miejsce na wakacje. No i trzeba było się jakoś tam dostać. No więc nie wiem, czy wiecie wszyscy, znaczy nie wiem, czy młodsi wiedzą, ale w 2003 roku nie było GPS-ów tak powszechnie dostępnych, nie było Google Mapsów tak powszechnie dostępnych, więc zaszczytna rola przypadła mojej osobie, a mianowicie stałem się pilotem. Stałem się pilotem całej wycieczki, więc wyruszyliśmy w podróż, mój tata kierował, a ja siedziałem na przednim siedzeniu z taką gigantyczną mapą Europy, próbując nawigować tatę, jak kierować. To po prostu niesamowite. Tak po latach myślę, że jakby jechaliśmy tam od mojej rodzinnej miejscowości przez Słowację, Austrię, aż do Niemiec. Wtedy drogi jeszcze były jakby mniej rozbudowane, sieć dróg. To wymagało sporej uwagi. Jakby mój tata mi ufał. Jak ustaliliśmy wspólną trasę, mój tata mi ufał. Ja jakby poradziłem sobie z tym zadaniem i dotarliśmy do celu. Pamiętam, jak obserwowałem numery dróg, jak zastanawiałem się, gdzie za ile mniej więcej kilometrów, patrząc na skalę, pojawi się kolejny zjazd, na co uważać, jaki będzie potencjalny kierunek. No, powiem wam, że byłem tak skupiony na tym zadaniu, że 16 czy 17 godzin nie mogłem oderwać od szyby, więc byłem co najmniej tak zmęczony jak mój tata, który kierował te 16 czy te 17 godzin trasie i dojechaliśmy. Więc ta sytuacja jakoś tak obudziła we mnie pasję do jakiegoś planowania, do organizowania pewnych wyjazdów. Później, parę lat później, gdy już zacząłem jeździć sam jako dorosła osoba, to jeszcze były czasy, zanim można było wszystko mieć w telefonie, więc taki wyjazd za granicę na drugi koniec Europy wymagał trochę przygotowania, trochę sprawdzenia tras, trochę zaplanowania, jaki autobus będzie odjeżdżać, bo wtedy jeszcze nie można było tak jednym klikiem sobie sprawdzić, za ile i gdzie dojadę jakimś autobusem. Ale jakby, tak jak wspominałem wcześniej, stało się to moją pasją. Ale muszę wam powiedzieć, że ostatnimi laty, czy ostatnich kilka razy gdzieś jechałem, bardzo rozkoszowało mnie to i bardzo taki spokój gwarantowało mi to, gdy ktoś inny w naszej grupie przejął rolę przewodnika. To jest bardzo wygodne, gdy ja jako osoba jestem przez kogoś prowadzony. Mówi mi, a wiesz co, to teraz wsiądziemy w ten autobus, dojedziemy na ten przystanek, za tyle i tyle mamy coś tam, za tyle i tyle będzie samolot, a ja tylko, okej, idę. Jakby jestem prowadzony od początku do końca, nie muszę wiedzieć, gdzie jest północ, gdzie jest południe, gdzie jest wschód, zachód. To też jest jakaś forma wygodna i tak bardzo jak lubiłem planować to wszystko, tak bardzo teraz lubię, jak ktoś za mnie planuje, jakby mnie w tym wszystkim prowadzi w takim podróżowaniu. Jest to bardzo wygodne i też daje taki trochę spokój. Ale co jest kluczem? Kluczem jest ta osoba, której powierzamy i której zaczynamy się ufać. Ten nasz przewodnik. Nie byłbym w stanie zaufać pierwszej lepszej osobie, która zdecydowałaby się, albo która chciałaby mnie gdzieś prowadzić, bo nie wszyscy mają takie zdolności, nie wszyscy sobie radzą z tym, nie wszyscy ogarniają te tematy, jakby to powiedzieć, prowadzenia, więc jeżeli decyduję się jakby zaufać komuś w byciu moim przewodnikiem, to właśnie podstawą jest zaufanie. To, żeby ta osoba wiedziała, co robi, żebym ja właśnie mógł, nie musiał dodatkowo się stresować, tylko żebym mógł jej zaufać. I żeby ona jakby była odpowiedzialna za naszą wycieczkę, powiedzmy. I teraz pewnie już się domyślacie pewnej analogii, którą nawiązuję. Zacząłem zastanawiać się, jak to jest w naszym życiu z Bogiem. W momencie, w którym przyjmujemy Pana Jezusa za naszego Zbawiciela i nawiązujemy relację z Panem Bogiem, zaczynamy żyć według Jego drogowskazów. Czyli powinniśmy stawiać Boga jako naszego przewodnika. Z czym to się wiąże? Bóg jako nasz przewodnik, to z czym wiąże się to, że Bóg jest naszym przewodnikiem? Wiąże się to z tym, że obieramy w swoim życiu Boży kierunek. O Bożym kierunku jeszcze za chwilę, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli na podstawie jednej historii, że Bóg wyniósł rolę przewodnika do niespotykanej roli. Jak są, mamy nawet w swoim gronie, wiem, że są osoby, które zajmują się, które są zawodowo przewodnikami, są osoby, które fantastycznie opowiadają o historii Krakowa. Natomiast jak w wielu dziedzinach, Bóg wyniósł tą rolę przewodnika do najwyższych standardów. Gdyby ktoś chciał być świetnym przewodnikiem, niech uczy się od naszego Pana Boga. Chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie, bo myślę, że historia jest dla większości z was znana, najsłynniejszą wędrówkę w Starym Testamencie. Będziemy czytać fragmenty z Księgi Wyjścia o tym, jak Bóg prowadził swój naród przez pustynię. Czyli był jego przewodnikiem. Izrael żył w Egipcie około 430 lat. W Biblii jest napisane, że to było dokładnie 430 lat, ani jednego dnia mniej lub więcej. Po 430 latach Faraon za namową Mojżesza przy wybitnym i wydatnym udziale ingerencji Bożej pozwolił Izraelitom opuścić Egipt. I obietnicą, którą złożył im Bóg, było dojście do ziemi obiecanej. Wiemy, jakie ta historia ma, jaką ma analogię w naszym życiu, że my w pewnym momencie też opuszczamy nasze miejsce niewoli i zdecydujemy się podążać za Bogiem, dążąc w stronę naszej ziemi obiecanej. Tą ziemią obiecaną jest miejsce, w którym spotkamy się z Panem Bogiem po śmierci. W to wierzymy i to wyznajemy i jest to naszym celem życiowym. I przyjmujemy Boga jako przewodnika, który będzie nas prowadzić przez życie, aby nam w tym dopomóc. Więc wracając do historii, gdy Izrael opuścił Egipt, pojawili się, zaczęli wędrować przez pustynię i w 13 rozdziale Księgi Wyjścia w 20 wersecie jest napisane: po wyruszeniu z Sukot Izraelici rozłożyli się obozem w Etam na skraju pustyni. Pan szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, aby prowadzić ich w drodze, a nocą szedł w słupie ognia, aby im świecić, tak by mogli iść dniem i nocą. Za dnia zatem wciąż był na czele ludu słup obłoku, w nocy natomiast słup ognia. Więc Bóg obiecał, że doprowadzi Izraela do ziemi obiecanej. I dodatkowo już na samym początku ich wędrówki zaczął wskazywać im kierunek. Stał się ich przewodnikiem. Wskazywał im kierunek, jak to czytamy, za dnia jako chmura, w nocy zaś ogień. Więc towarzyszył swojemu ludowi non-stop, pokazując im w stronę, kierunek, w którą stronę ma się udać. Dlaczego zacząłem się zastanawiać, dlaczego obłok, dlaczego słup? Obłok wskazuje na pewną tajemniczość Boga, jego niedostępność dla wszystkich w tamtych czasach. Ogień jest biblijnym symbolem duchowości. Biblia wielokrotnie powtarza, że słup ognia i obłoku był dla Żydów potwierdzeniem, że to sam Bóg ich towarzyszy, sam Bóg im towarzyszy. Wiecie, wydaje mi się, że mogło być tak, że Bóg mógł na przykład nawigować Mojżesza, powiedzmy, jakimś gołębiem, który leciałby non-stop przed nim. Mogłoby tak być. Mojżesz prowadziłby swój lud, lud szedłby za Mojżeszem, Mojżesz szedłby za gołębiem. Mogłoby tak być. Ale przyjęcie postaci słupa, ognia i rozpostartej chmury miało dużo większe znaczenie dla Izraela niż tylko samo wskazanie kierunku. Dzięki tym słupom, które były widoczne dla całego ludu, słup chmury i słup ognia, lud Boży, Izrael, mógł naocznie przekonać się i czuć to, że Bóg towarzyszy im cały czas. W 14 rozdziale Księgi Wyjścia, w wersecie 19 i 20, od 19 jest kolejny fragment o tym, że rolą Boga jako przewodnika było coś więcej niż wskazywanie kierunku wędrówki. W tym czasie anioł Boży, to jest 14 rozdział Księgi Wyjścia, 19 werset, w tym czasie anioł Boży, który szedł dotychczas przed obozem Izraela, przesunął się i zdążał za nimi. Również słup obłoku, który dotąd był na przodzie, zajął tyły i umiejscowił się między obozem Egipcjan a obozem Izraela. Obłok ten pogrążał obóz Egipcjan w ciemności, w obozie Izraela natomiast rozświetlał mrok. Dzięki temu obie grupy nie zbliżyły się do siebie przez całą noc. Tak. Więc widzimy tutaj, że po pierwsze oprócz słupa ognia i chmury wędrówce Izraelitów towarzyszył anioł Boży na przodzie. I oprócz tego, że, tak jak powtarzam, te słupy wskazywały kierunek wędrówki, w tym konkretnym przypadku, gdy Egipcjanie byli już blisko, wiemy, że rzucili się w pogoń za Izraelem i Faraon jednak się rozmyślił i zdecydował się, że zlikwiduje, unicestwi lud, Bóg zapewnił wytchnienie. Ten obłok, który był obecny nad narodem, on zazwyczaj wędrował na przodzie. Za chwilę jeszcze powiem, że były wyjątkowe sytuacje, w których on przesuwał się, pojawiał się w innym miejscu. Ale ten obłok w tym konkretnym przypadku przesunął się na tyły Izraela i zajął miejsce między obozem Egipcjan a obozem Izraelitów. Także przez całą noc jedni i drudzy nie mogli się do siebie zbliżyć. Co więcej, on oświetlił obóz Izraelitów, a zaciemnił obóz Egipcjan. Więc Bóg w ten sposób gwarantował bezpieczeństwo swojemu ludowi. W tym samym rozdziale, w wersecie 24 i 25, wtem między 2 a 6 rano Pan w słupie ognia i obłoku spojrzał w dół na oddziały Egipcjan i wywołał wśród nich zamieszanie. Sprawił, że rydwany potraciły koła, tak że ich załogi poruszały się z trudem, a z piersi Egipcjan wydarł się krzyk. Uciekajmy przed Izraelem. Pan walczy za nich z Egipcjanami. Więc Bóg przebywał ze swoim narodem nieustannie. Jako przewodnik, on nie wyznaczył im tylko trasy na Google Mapsie. Idźcie tędy, zahaczycie o Półwysep Syna i przejdziecie sobie tam skrótem, weźmiecie jakiś tam prom po drodze i traficie do miejsca. Ale Bóg chciał towarzyszyć i dawać to przeczucie każdemu z tych ludzi, że On jest z nimi w trakcie ich wędrówki. I tak samo dzisiaj dla nas Bóg chce dawać to poczucie, że w naszej wędrówce, który jest naszym przewodnikiem, On nie wytycza tylko szlaków, drogowskazów. Jak idziemy, to nie czytamy z tego, nie tylko czytamy ze znaków, w którym mamy iść, ale On chce dawać nam przeczucie, przeświadczenie, że jest z nami i że towarzyszy nam w naszej wędrówce. W tym konkretnym przykładzie On w swojej mocy zstąpił na Egipcjan i sprawił, że ich rydwany się połamały, sprawił, że wpadli w panikę, i Mojżesz mógł tym samym wtrącić ich. Mojżesz mógł, dzięki oczywiście ingerencji Bożej, zamknąć te wody, które się rozstąpiły na ten czas, i ci żołnierze zostali zatopieni w tym jeziorze, w tym morzu, przepraszam. Więc widzimy, że Bóg w realny sposób, namacalny sposób, jako ten przewodnik ingeruje w życie i w tą ścieżkę Izraelitów. Co więcej, jest jeszcze bardzo praktyczny aspekt prowadzenia Boga jako słup ognia i jako chmura. I jest napisane w to w Psalmie 105, w wersecie 39. Już sobie to otworzę. Zobaczmy na Psalm 105, werset 39. Tam Bóg pisze: On zaś rozpostarł nad nimi obłok dla osłony i zapalał ogień, by rozświetlał noc. Więc rolą ognia było to, żeby oprócz wskazywania drogi, mógłby to być świetlik, mógłby to być latarka. Widzieliby, przód obozu widziałby, którędy iść. Reszta by jakoś podążyła. Ale Bóg chciał rozświetlać noc. Rozświetlać mrok tak, żeby mogli iść za dnia i w nocy, ale też tak, aby każdy człowiek go widział. Dodatkowo, ta rozpostarta chmura w dzień była formą osłony. Wyobraźcie sobie wędrówkę przez pustynię. Jakie tam są temperatury? Za dnia 50 stopni w cieniu, którego nie ma, więc odczuwalna temperatura 60, 70. Palący piasek. Jak tu wędrować? Bóg mógł powiedzieć im: wędrujcie, tam jest wasza ziemia obiecana, tam jest kierunek, działajcie, a dojdziecie za niedługo. Ale On chciał zapewnić im schronienie. On chciał być chmurą, która będzie z formą ochrony, będzie formą, która będzie dawać cień, będzie dawać wytchnienie, będzie dawać, jak jest napisane w Izajasza w 4 rozdziale, będzie dawać osłonę, jak namiot zapewniający cień w upalne dni i skuteczne schronienie nawet w czasie ulewnych deszczów. To jest Izajasza 4 rozdział. Jeszcze raz to czytam. Nad całym obszarem góry Syjon i nad miejscami jej zgromadzeń Pan utworzy obłok za dnia, niczym dym i blask płomienia ognia w nocy, ponieważ chwała będzie osłoną nad wszystkim, namiotem zapewniającym cień w upalne dni i skuteczne schronienie nawet w czasie ulewnych deszczów. Więc Bóg, oprócz tego, że chciał wskazywać kierunek wędrówki, On w swojej mocy i potędze troszczył się o to, żeby oni byli bezpieczni, troszczył się o to, żeby im nie było na tej pustyni za gorąco, bo chmura zapewniała cień, zapewniała schronienie przed zjawiskami atmosferycznymi, a słup ognia, wyobraźcie sobie to, też tak doszedłem do tego, że oprócz wskazywania kierunku i widoczności rozświetlania nocy, przecież na pustyni w dzień jest bardzo upalnie, a w nocy jest bardzo zimno. Wydaje mi się, że gigantyczny słup ognia mógł też podnieść tą temperaturę w okolicach obozu Izraela o kilka stopni, tak, żeby było na pustyni nie aż tak zimno. Oprócz tego, kolejna rola tego Bożego przewodnictwa dla narodu izraelskiego jest zapisana w Księdze Liczb w 14 rozdziale, w 14 wersecie. Słyszeli oni, to są narody, które Izrael spotykał po drodze, słyszeli oni, że Ty, Panie, przebywasz pośród tego narodu i bywasz widziany twarzą w twarz, że Twój obłok stoi nad nimi, że Ty wśród dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym. Więc to było też świadectwo dla narodów ościennych, dla narodów, którymi obok których wędrował Izrael, że Bóg roztacza swoją opiekę i troszczy się o swój naród. Kiedy Bóg chciał z kolei przemówić do swojego narodu, chmura podnosiła się z przodu obozu i skupiała się, zajmowała miejsce przy wejściu do przybytku, do namiotu. Księga Wyjścia, 33 rozdział. Ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Więc widzimy też, że Bóg był obecny w tej chmurze, Bóg był obecny jako słup ognia i On chciał, aby wszyscy Go widzieli, że On jest. Że On jest, aby oni wiedzieli, że kiedy On wstępuje na namiot przybytku, to będzie przemawiał. To będzie ich umacniał, będzie podnosił ich na duchu, mówiąc: mam dla was coś do przekazania. Nie ustajcie, wędrujcie dalej. Ziemia wasza jest coraz bliżej. Wiemy też, że Bóg zaopatrzał swój naród, że dawał im wodę, że dawał im jedzenie, że zsyłał im mannę, że zsyłał im przepiórki, tak aby nie byli głodni. Więc Bóg w swoim przewodnictwie w naszym życiu jest dokładnie taki sam, jak był i jak prowadził swój naród wtedy. On nie tylko wskazuje ci kierunek. On nie tylko mówi ci, zostawia ci drogowskazy do tego, w którą stronę masz się udać, ale On chce się o ciebie troszczyć. On chce cię ochraniać, on chce rozświetlać twój mrok, on chce się o ciebie on chce ciebie zaopatrzać, on się o ciebie troszczy. Natura Boga nie uległa zmianie. Bóg nie chce, abyś czuł się sam w swojej wędrówce. Bóg nie chce od momentu, w którym przyjąłeś Jego jako swojego Pana i zdecydujesz się, że wierzysz w Jego słowa i chcesz zdążać w kierunku Jego Królestwa, w kierunku życia wiecznego z Nim po śmierci. On nie chce, abyś w swojej trudnej wędrówce przez Twoją pustynię na ziemi, abyś czuł się sam. On tak bardzo Cię kocha, jest tak doskonałym przewodnikiem, że będzie się troszczyć o Ciebie, będzie rozświetlać Twój mrok i będzie Cię zaopatrzać. Gdy czytałem tę historię, zadałem sobie jedno pytanie. Ciekawe, czy takie same sobie pytanie zadajecie, słuchając, jak wspaniale Bóg prowadził Izrael. Moje pytanie brzmi, jakim cudem Izrael miał takie problemy z posłuszeństwem Boga? Jakim cudem, widząc tak wiele cudów, swoją drogą, i codziennie, każdego dnia, widząc Boga, który towarzyszy im jako albo słup chmury, albo ogień i daje im przez to wytchnienie, jakim cudem mieli tak wielki problem z tym, żeby Bogu zaufać, nie narzekać, nie buntować się i być Mu posłusznymi? Zastanawialiście się? Każdego dnia widzieli namacalną obecność Bożą. Każdego jednego dnia ich wędrówki. Czy to nie jest tak, trochę w naszym życiu, że my się łatwo do pewnych rzeczy przyzwyczajamy i przestajemy zwracać na niektóre rzeczy uwagę? Czy to nie jest tak, że Izrael na pustyni przyzwyczaił się do tego, że mają cień za dnia? Czy to nie jest trochę tak, że Izraelici w nocy przyzwyczaili się do tego, że jest w sumie nie tak zimno i że nie jest tak ciemno na tej pustyni i przez to nie atakują ich żadne dzikie zwierzęta? Czy to nie jest tak, że oni po czasie stwierdzili, ach, to jedzenie nie jest takie dobre, w Egipcie było super, było lepsze jedzonko, a tutaj jemy jakieś rośliny, od czasu do czasu ptaszki, no jest problem. Czy to nie jest tak w naszym życiu trochę, ja też patrzę na siebie, że pewnych rzeczy, pewnej Bożej ingerencji przestajemy zauważać? Czy nie jest tak, że gdy w naszym życiu przez dni, miesiące, tygodnie, lata jest względnie spokojnie, czy nie przyzwyczajamy się do tego i nie traktujemy to za pewnik, że i przestajemy dostrzegać w tym Bożą ingerencję? Chciałbym dzisiaj zwrócić Twoją uwagę na to, że Bóg w Twojej wędrówce na ziemi nieustannie się o Ciebie troszczy. I możesz nawet tego nie widzieć. Możesz nawet nie dostrzegać, jak wiele rzeczy Bóg, jak wielu rzeczy Bóg nie dopuszcza do Twojego życia, przed jak wieloma rzeczami Bóg Cię chroni. Ale nie chciałbym, żeby to uśpiło Twoją czujność. Oczywiście wędrówka Izraela była trudna. Oczywiście to była pustynia. Oczywiście przez to, że się zbuntowali, że mieli problem z posłuszeństwem, ich wędrówka trwała 40 lat, aż każda osoba, która wyszła z Egiptu, umarła, przeminęło całe pokolenie i do ziemi obiecanej, do Kanaanu weszło nowe pokolenie. Dzisiaj Bóg ma wiele łaski. Dzisiaj Bóg w naszej wędrówce przez naszą pustynię na ziemi, jeżeli decydujemy się obrać ten Jego kierunek, On chce powiedzieć, wiem, że może być Ci ciężko. Wiem, że kierunek, który ja Ci wytyczyłem, nie zawsze jest wygodny. Gdy obieramy Boży kierunek, gdy stawiamy Boga jako naszego przewodnika, to konsekwencją utrzymywania Boga jako przewodnika, wpatrywania się w Niego jest to, że chcemy być Mu posłuszni. Chcemy być coraz bliżej Jego. Chcemy mieć z Nim relacje. Chcemy, aby On zmienił nasze życie. Więc Bóg jako przewodnik będzie zamykał pewne drzwi w naszym życiu. Bóg jako przewodnik będzie otwierał pewne drzwi w naszym życiu. Bóg jako przewodnik będzie chciał, abyś pewne rzeczy może zrezygnował. Bóg jako przewodnik będzie chciał, aby pewne trudności, które masz w swoim życiu, pewny obszar pustyni, oczywiście parafrazując, przez który przechodzisz, kształtował ciebie jako jego narzędzie. Bóg chce, abyś w swojej wędrówce obrał jego kierunek. I to wiąże, to niesie z sobą właśnie te konsekwencje, o których mówiłem. Może będzie Bóg chciał, abyś jeszcze rozpoczął pewne rzeczy w swoim życiu, może nowy obszar swojej służby, bez względu na wiek. Dlatego, że gdy obierasz Boży kierunek, to dajesz Jemu być swoim przewodnikiem. A On, jako Twój doskonały przewodnik, obiecał Ci, że nie zostawi Cię samego. To nie będzie tylko wskazanie kierunku i ścieżki, ale to będzie zaopatrzenie, to będzie troska, to będzie otaczanie ochrony nad Tobą. On nie chce, abyś czuł albo czuł się sam. Ale On też w ten sposób nie chce, abyś przyzwyczajał czy przyzwyczajała się do pewnych rzeczy w swoim życiu. On chce, abyś dostrzegał każdy aspekt Jego ingerencji w swoim życiu. A będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będziesz bliżej i bliżej Niego. Gdy będziesz bliżej i bliżej Boga. Gdy będziesz rozmawiać z Nim i pokazywać, prosić Go: Boże, pokaż mi Twoje serce. Pokaż mi, jaki Ty jesteś. Pokaż mi Twoje działanie. Używaj mnie. Bóg chce być może, abyś delikatnie zmodyfikował swoją modlitwę, którą zanosisz do Niego. Być może zamiast modlić się: Boże, dlaczego jestem w tym miejscu, w jakim jestem? Boże, zmień tą sytuację, którą mam. Zmień te problemy, które mam. Oddaję Ci te rzeczy, żebyś to rozwiązał. Oczywiście módlmy się o to, ale być może możemy dodatkowo zadać pytanie: Boże, jak chcesz mnie użyć w tej sytuacji? Jak chcesz mnie ukształtować w tej sytuacji jako mój przewodnik? Zamiast narzekać na mieszkanie, które jest za ciasne, na osiedle, które nie jest zbyt fajne, nie do końca jest tam czysto i bezpiecznie, modlimy się z żoną: Boże, jak chcesz nas użyć w tym miejscu? Jak chcesz, abyśmy docierali do ludzi w tym miejscu, a wierzymy, że przyjdzie czas, kiedy będziemy może mieć trochę lepsze mieszkanie, będziemy mieć trochę więcej miejsca w mieszkaniu, będziemy mieć może trochę więcej przestrzeni dla siebie. Ale patrząc na Boga jako naszego przewodnika, wierzymy, że miejsce, w którym jesteśmy, to miejsce nieprzypadkowe. To miejsce, które ma na celu, abyśmy my byli kształtowani, aby Bóg nas uczył i abyśmy my mogli być Jego narzędziem w tym konkretnym miejscu, w którym jesteśmy. Więc chciałbym zadać Wam jedno pytanie na sam koniec już. Jeżeli obraliśmy Boga jako naszego przewodnika, jeżeli słuchamy, staramy się słuchać Jego głosu, czy będziemy uważać, że Bóg jest dobrym przewodnikiem, nawet gdy życie nie jest takie dobre tutaj? Najważniejsza lekcja chyba, która jest z tej wędrówki Izraela, jest to, żeby nie tracić tego Boga z oczu. Żeby nie przyzwyczaić się do tego, że On jest i że On prowadzi, nawet kiedy Go może w naszym życiu tak bardzo namacalny sposób nie widać na co dzień. To żebyśmy nie tracili Go z oczu, nie tracili tej chmury, która rozpościera się i daje chwilę wytchnienia od gorącego słońca. Albośmy nie tracili tego słupa ognia, który rozświetla nasz mrok, w którym się czasem znajdujemy. Abyśmy nie tracili tego z oczu. I abyśmy wierzyli i prosili Boga o to, żeby miejsce, w którym jesteśmy, było miejscem, w którym On będzie działać w naszym życiu i my będziemy działać w tym miejscu przez relację z Bogiem. A On jako dobry przewodnik doprowadzi nas do naszego miejsca, do którego zmierzamy. Do naszego miejsca wytchnienia. Do naszego miejsca, które będzie już wolne od wszelkich zmartwień i trosk. Bądźmy zawsze świadomi celu, do którego zmierzamy. Do którego Bóg nas prowadzi. I miejmy w sercu tą świadomość, że On jest naszym najlepszym przewodnikiem. Chciałbym się pomodlić teraz. Zagramy jeszcze jedną piosenkę, która też wiąże się z tą treścią, której mówiłem. Ale chciałbym wam dzisiaj, z wami się dzisiaj pomodlić o to, abyśmy w naszej wędrówce ufali naszemu przewodnikowi. Abyśmy w naszej wędrówce uczyli się też dostrzegać Jego ingerencji, która czasem jest bardzo subtelna. I abyśmy uczyli się ufać, że Jego kierunek, który obieramy, jest dla nas dobry i będzie wymagał pewnych wyrzeczeń, ale będzie też przynosić owoce w naszym życiu. Tak, dobry Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś dobrym przewodnikiem. Dziękuję Ci za to, że jesteś Ojcem, który nas kocha. Dziękuję Ci za to, że jesteś naszym Panem, naszym Zbawicielem, ale jesteś Bogiem pełnym łaski, który patrzy na nas w sposób łaskawy i kocha nas daleko bardziej, niż my sami siebie kochamy, Panie. Dziękuję Ci za to, że chcesz towarzyszyć każdemu z nas, każdemu człowiekowi, a zwłaszcza każdemu człowiekowi, który decyduje się wędrować z Tobą przez życie, który oddaje swoje życie w Twoje ręce, Panie, który przyjmuje Ciebie jako Twojego Pana i Zbawiciela i który chce Ciebie słuchać, Panie. Dziękuję Ci, że Ty w swoim przewodnictwie, Boże, oprócz tego, że pokazujesz kierunek, w którym wędrujemy i dajesz obietnicę nagrody, ziemi obiecanej, do której zmierzamy, Panie, to Ty jesteś pełen troski o nas. Ty, Panie, roztaczasz nad nami swoją chmurę, która chroni nas przed upałem. Ty, Panie, rozświetlasz nas mrok, ale nade wszystko, Panie, chcesz być z nami i chcesz, abyśmy widzieli, abyśmy wierzyli, abyśmy doświadczali tego, że Ty jesteś z nami. Bo wiesz, jak bardzo potrzebujemy tego, Panie. Wiesz, jak my ludzie, którzy jesteśmy ograniczeni, którzy mamy tendencję do tego, żeby właśnie przyzwyczajać się do pewnej sytuacji, Panie, jak bardzo potrzebujemy, nasze serca pragną tej żywej relacji z Tobą, Panie. Proszę Cię, jako ten doskonały przewodnik, abyś rozbudzał nas to pragnienie jeszcze, aby być jeszcze bardziej blisko Ciebie. Proszę Cię, abyśmy my wszyscy, którzy chcemy przyjmować ten Twój kierunek do naszego życia, abyśmy umieli, Panie, słyszeć, co chcesz zmienić w naszym życiu, abyśmy umieli zgadzać się na to, abyśmy wiedzieli, że z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować, abyśmy wiedzieli, że pewne rzeczy być może nastaną nowe w naszym życiu, ale byśmy świadomi miejsca, do którego zmierzamy, Panie, abyśmy ufali Tobie. Bo Ty nas kochasz i Ty jesteś naszym przewodnikiem i Ty nas nigdy nie zostawisz samych, Panie. Amen.